Cześć. Szukam twórczych ludzi, którzy żyją blisko natury. Znasz kogoś takiego? W ostatnich miesiącach to pytanie zadawałam wiele razy, bo jako reporterka byłam po prostu zmęczona tematami i historiami, które dominują w mediach. Dlatego szukałam opowieści, które nie tylko mi dadzą ukojenie. I tak dotarłam do odległych zakątków Polski, w których żyją niezwykli ludzie. Opowiedzieli mi, jakie drogi doprowadziły ich do tych miejsc i jak inspiruje ich przyroda. Zapraszam Cię w tę dźwiękową, niespieszną podróż z podcastem Wolne Ścieżki. Martyna Wojtkowska. Odcinek 9. Morze Gdańsk. To odcinek inny niż wszystkie do tej pory. Wchodzimy do miasta, żeby poszukać drogi albo chociaż ścieżki, którą natura mogłaby wejść między bloki. Naszymi przewodniczkami są Paulina Rogalska i Kamila Szatanowska, architektki z gdańskiej pracowni Fala.
Jest spór taki, czy architektura to jest sztuka, czy rzemiosło.
Ja myślę, że to jest łącznik. Jednak mimo wszystko to jest jedno i drugie. To jest zupełnie nie do rozdzielenia.
Dziewczyny na początku swojej drogi twórczej napisały manifest Klimatyczny Coming Out. Dlaczego i po co? I czy Gdańsk może kojarzyć się z naturą? Na to ostatnie pytanie odpowiem od razu. Tak, może, ale na spacer w towarzystwie Pauliny i Kamili polecam wygodne buty, bo nasze niewinne zwiedzanie zieleni w mieście przerodziło się w 20-kilometrową wędrówkę.
Gdzie jesteśmy? Co to za miejsce?
To jest takie miejsce nad rzeką. Obecnie stoimy na bastionie Żubr.
I to takie dość nietypowe miejsce, bo jest dużo natury, ale jest też miasto.
Tak, to jest takie miejsce styku. Teraz cieszymy się, ponieważ bastiony nie są ogolone, co znaczy mniej więcej tyle, że mamy tutaj naturalną łąkę, mnóstwo kwiatów i słychać cykające świerszcze. Więc mamy po prostu kolejny styk, zderzenie miasta z naturą. Myślę, że to, co jest też takie ciekawe, a widać to dobrze z tego miejsca, bo jesteśmy na znacznym wzniesieniu, to właśnie położenie Trójmiasta i to, że tutaj cała architektura rozgrywa się na tle tych morenowych wzgórz.
Teraz po prostu rozsiądź się wygodnie w fotelu.
Ja tak się rozglądam. Są białe ściany, są zdjęcia na ścianach. Zobaczyłam tutaj kątem oka, tutaj takie klocki Lego są na przykład i z chęcią bym się dowiedziała, co to jest.
Te klocki Lego to jeden z naszych projektów. Akurat mamy taką formę też pracy, że kiedy nad projektami myślimy bryłowo, to znaczy budujemy makiety. Mhm. Klocki Lego pomagają nam w tym, aby te makiety budować szybko i móc je zmieniać w bardzo płynny sposób, nie musząc każdorazowo kupować nowych materiałów i wyrzucać ich później. Dlatego jest to powiedzmy kontrowersyjnie ekologiczna opcja, bo wiadomo, że klocki Lego są plastikowe, ale dopatrujemy się w nich wieloletniej sługi.
Tak, co najmniej wielokrotnego użytku. To był trudny okres, ponieważ w tym mieszkaniu jednocześnie dział się remont, także siedziałyśmy w jednym pokoju, który był jednocześnie sypialnią, biurem, kuchnią, no na szczęście nie łazienką.
Mam wrażenie, że te trudności to było coś, co nas jeszcze tylko nakręcało, że może nie do końca tak to powinno wyglądać, a jednak tak wygląda.
No i cóż.
I idzie do przodu i jakby i rysujemy i klikamy, mimo że siedzimy jakby w folii budowlanej.
W pyle.
I że wychodzimy do toalety przez jakby totalnie zakurzony salon, w którym działają sobie panowie. To miało swój urok, myślę, z perspektywy czasu.
I to były takie początki pracowni architektonicznej Fala.
Dokładnie.
Tak.
A kiedy pojawiła się nazwa?
Nazwa właściwie przyszła do nas bardzo naturalnie, ponieważ łączy dla nas ważnych kilka kwestii. Po pierwsze lokalność, czyli jednak ta fala, z którą nasze miejsce Gdańsk się kojarzy. Jednak ten nadmorski charakter nas tutaj mocno kształtuje. Druga kwestia to, jak odbieramy, czym jest fala. Fala jest dla nas też taką zmianą i my chcemy być trochę taką zmianą, to znaczy...
W architekturze.
Dokładnie, w kontekście jej postrzegania. A jeszcze inna kwestia to miękkość formy, to znaczy ta fala jest takim słowem, które lubimy i kojarzy się również w pewnym sensie z kobiecością, czyli oddaje charakter też jakby nasz, naszej dwójki.
Klimatyczny coming out. Odkąd zaczęłyśmy wspólnie działać i z bezkresnego morza wyłoniła się fala, nasze zainteresowania krążyły wokół architektury przyjaznej naturze. Dziś, po ponad 2 latach nauki, poszukiwań i kilku przerobionych konkursach, wiemy, że nie możemy pozostać biernymi obserwatorkami zachodzących zmian.
Jak to wyglądało? Czy to było jakieś ważne, żeby na początek po prostu powiedzieć, kim jesteśmy? Skąd się wzięło w Was takie przekonanie, że należy coś takiego napisać?
Przede wszystkim ten coming out pojawił się na 50. rocznicę Dnia Ziemi, co było naszym motywatorem, żeby to akurat tego dnia opublikować. To było podpisanie deklaracji. Jak ona się nazywała?
Architects
Declare. To jest deklaracja, która właściwie wyszła od architektów z Wielkiej Brytanii i tak się rozpowszechniła generalnie w Europie i poszczególne państwa ją zaadaptowały. Tam były postulaty pewne, którymi architekci winni się kierować w swojej pracy, chcąc projektować w zgodzie z nowymi standardami w kontekście kryzysu klimatycznego. I właściwie to było też takim impulsem dla nas. My tą deklarację podpisałyśmy i nie było to tylko i wyłącznie, nie sprowadzało się to do złożenia podpisu.
Sytuacja pandemii pokazuje nam powszechny brak zdecydowania i przygotowania w razie zagrożenia. Noś maskę, nie noś maski. Zostań w domu, idź na wybory, nie idź do lasu. By parę dni później iść do galerii.
Ta deklaracja to dla nas w sumie duża rzecz, bo dedykujemy tym samym naszą pracę konkretnemu typowi projektowania.
I co to za typ projektowania?
Generalnie architektura nie jest proekologiczna sama z siebie, prawda? To są surowce z wydobycia, to jest cały proces, który ma spory ślad węglowy. Także najlepiej byłoby nic nie budować, ale wiemy, że to się nie wydarzy.
Natomiast chodzi o pewne wartości, które idą za tym projektowaniem, czyli o poszanowanie tego, co zastajemy, kontekstu, o brak takiego bezmyślnego być może, bądź pozbawionego refleksji, od razu wyburzania wszystkiego i budowania na nowo. Wiele rzeczy można zaadaptować. Chodzi też o sposób myślenia na wielu płaszczyznach, ale też na takiej płaszczyźnie, jakby kiedy wybieramy materiały, z których będziemy budować, żeby wybrać takie, które być może można użyć ponownie, które można rozebrać, nie niszcząc ich i wykorzystać. To ma wiele, wiele jakby znaczeń. Nie wszędzie możemy uniknąć na przykład wylania betonowych fundamentów. Natomiast z pewnością możemy się zastanowić nad tym, skąd weźmiemy beton i czy będzie jechał 100 km czy 500. I to ma znaczenie. Chodzi o taką uważność w projektowaniu.
Sytuacja napędza się szybciej niż było to do przewidzenia. Czy jesteśmy na to gotowi?
Jaka jest według Was droga do zmiany? Czy to jest w ogóle możliwe, że cały świat zacznie budować ekologicznie? Czy to jest tak, że powinno się kierować właśnie pomysły do takich ludzi, którzy właśnie, no dobrze, zamierzam zbudować dom i celem jest właśnie docieranie do takich ludzi, czy właśnie pokazywanie w tych konkursach i dawanie przykładu, żeby ludzie zaczęli szukać?
Czy ja myślę, że zmiana jest możliwa, na pewno nie radykalna.
Mhm.
Myślę, że to jest proces, to jest droga. To nie jest tak, że my chcemy jakby trafiać tylko do ludzi, którzy są zainteresowani zbudowaniem ekologicznego domu, bo chcemy widzieć potencjał w każdym, kto zapuka do naszych drzwi i próbować go przekonywać do pewnych rozwiązań, które są dla środowiska, natury lepsze niż te powszechnie stosowane. Mamy świadomość, że to jest powolny proces i że to może trwać długo. Natomiast mamy też wrażenie, że rzeczywistość nam trochę pomaga.
Jak pomaga?
Dlatego, że powoli widać te zaniedbania, które były poczynione latami. Mam na myśli susze, które jakby dokuczają już.
Czyli ten kryzys robi Wam dobrze?
To znaczy, nie chodzi o to, że robi nam dobrze, natomiast z pewnością sprawia, że ludzie zaczynają się powoli zastanawiać, dlaczego jest tak, jak jest, z czego to wynika, czy możemy coś zrobić, czy możemy coś zmienić. Z pewnością łatwiej się wtedy rozmawia z kimś, jeżeli ktoś doświadczył już niekorzystnych skutków zmian klimatu.
Teraz przenieśmy się do świata w roku 2050, gdzie 10% Polski, w tym Trójmiasto, jest zalane. Naszą obecną siedzibę na Wajdeloty możemy odwiedzać już jedynie ze sprzętem do nurkowania. Mimo wszechobecnej wody, pola uprawne są martwe, bo brakuje tej słodkiej do nawadniania.
Gdańsk boryka się z, jak zresztą większość świata w tym momencie, ale odczuwamy tutaj silne, ulewne deszcze, które cyklicznie zalewają Gdańsk. Właśnie ulicą Wajdeloty najczęściej płynie potok i
czyli
na dole,
tutaj.
Dokładnie tutaj, płynie potok, który kończy się stawem, który tworzy się tak naprawdę na rondzie, zalewając piwnice pobliskich kamienic.
No i na szczęście są tutaj architektki i co one na to?
Właśnie one na to, że planujemy naszą działalność trochę bardziej rozszerzyć na aspekty miejskie, to znaczy jak możemy minimalizować te negatywne wpływy infrastruktury czy życia generalnie miejskiego na klimat, ale również jak chronić miasto przed negatywnymi skutkami, to znaczy jak sobie radzić z tym.
No i jak sobie radzić?
Są już takie rozwiązania, które tutaj mogłyby nam trochę pomóc, bo diagnoza nie jest może łatwa, ale nie trudno też się domyślić, że te płynące potoki są skutkiem po prostu dosyć mocnego zabetonowania miasta.
Generalna betonoza.
Generalna betonoza. W związku z tym przychodzą nam trochę w odsieczy zbiorniki na wodę deszczową, przychodzi nam w odsieczy troszeczkę odbetonowywanie miasta i zakładanie skwerów, zakładanie jakichś placyków zieleni. Każda powierzchnia zielona, która ma minimalny chociaż potencjał retencjonowania wody, jest istotna. I to też w Gdańsku było widać, kiedy właśnie przyszła susza
w tym roku
i Gdańsk przestał się tak bardzo kosić. Widać to też było na zaspie, na której mieszkam, na której jest bardzo dużo zieleni. I w tym roku przez większość lata była tam jedna wielka łąka z trawami do pasa. Natomiast to jest tak, że to faktycznie przynosi rezultaty. Ta zieleń była bujna, ona jakby zatrzymywała wodę. Niedawno niestety została skoszona. I tego też efekty już widać, że przez te ciepłe dni woda tak szybko odparowuje, że widzimy takie wysuszone place. I wbrew pozorom to są bardzo proste zabiegi.
No i też miasto zyskało nowy charakter, nieco bardziej dziki. Na przykład Bastiony. Mhm. To jest właściwie samo centrum Gdańska. Ta zieleń jest tam bujna, ale również wysoka, przez co tworzy ciekawe wydzielenia tej przestrzeni. Trochę działa jak architektura, czyli ta natura zadziałała tam kubaturą i tą masą. To jest bardzo ciekawy efekt.
Jesteśmy w Teatrze Leśnym, który znajduje się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i jest takim miejscem, które wydaje się trochę odosobnione, a tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko miasta i kiedy dobrze się wsłuchamy, to nawet usłyszymy szum aut. Chociaż tutaj wydaje się, że jesteśmy w samym środku lasu.
Tak, ta akustyka jest tutaj wyjątkowa z tego względu, że jest ewidentne zagłębienie w terenie. Cały Trójmiejski Park Krajobrazowy są właściwie tereny morenowe i składa się z wielu wzgórz. Jesteśmy akurat w zagłębieniu, gdzie ta cisza jest charakterystyczna.
Wichury, jak ta, która poruszyła Polskę 3 lata temu, teraz są normą. Zdarzają się wiatry przekraczające 200 km na godzinę. W USA padł rekord. Huragan Alex uderzył z prędkością 800 km na godzinę i zwiał pozostałość Florydy z powierzchni ziemi. W zoo w Szanghaju umiera ostatni słoń afrykański na świecie.
Właściwie Gdańsk jest dla nas takim zlepkiem morza, lasu, rzeki. Patrzymy na Gdańsk też przez pryzmat natury.
To nie jest Gdańsk, który jest.
No, z reguły Gdańsk jest...
Nie tak się kojarzy Gdańsk.
Dokładnie, bardziej symbolicznie jednak, z ruchem solidarnościowym, z początkiem II wojny światowej. Ale tak, tutaj jakby pomiędzy morzem a Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym jest ta tkanka miejska, która również jest poprzeplatana zielenią. Kiedyś tej zieleni, takiej dzikiej, było więcej. Mówię tutaj o parcelach, które nie były zagospodarowane, większych, mniejszych. Do takich również należała cała wyspa Spichrzów, która od niedawna jest już właściwie w pełni zabudowana. Tam mieszkały żaby. Takich miejsc było więcej. Jest ich coraz mniej, co wskazuje z jednej strony na rozwój Gdańska, a z drugiej strony też na uszczelnianie go, czyli jakby coraz większe, że tak powiem, zabetonowywanie. Ale jednak tak, Gdańsk to też natura. Często wybieramy, w zależności od pory roku, kierunek albo nad morze, albo do lasu. Mamy zbiórę, że tak powiem, na piechotę w obie strony i to nam pomaga otrzeźwić umysł.
Bo to chyba nie jest takie łatwe, kiedy waszym tematem jest bycie blisko natury architektonicznie, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że bycie w naturze, no to właściwie tam niewiele trzeba, prawda? Tam już wszystko jest zaprojektowane, więc jak wprowadzacie, jak w ogóle, jakie są wasze wskazówki na to, żeby wprowadzać tę naturę albo szukać jej w mieście?
To znaczy, ja tu mam takie poczucie, że akurat w takim mieście jak Gdańsk nie trzeba się jakoś szczególnie naszukać, ponieważ tutaj nawet na osiedlach mieszkalnych, takich jak Przymorze czy Zaspa, i myślę, że też część Wrzeszcza, o 7 rano budzą cię mewy. I już jakby to sprawia, że czuje się obecność tej natury. To, co było dla mnie zaskoczeniem jako nielokalsa, to jak często spotyka się dzikie zwierzęta w Gdańsku i obecność dzików przy akademikach, czy nawet przy Alei Grunwaldzkiej, czyli głównej ulicy, jest czymś naturalnym. Zdarzyło też mi się spotkać stado saren i jeleni wracając z pracy pomiędzy torowiskiem SKM a główną drogą w Gdańsku.
Lisy się pojawiają coraz mniej, boją się ludzi, przeciągają się leniwie w towarzystwie innych.
Jeże tuptają też mi za oknem. W związku z tym myślę, że też ta obecność Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który takimi jęzorami wcina się w zabudowę, sprawia, że po prostu jest to połączenie.
Ale o te styki między właśnie naturą a miastem, tą tkanką, warto dbać. Myślę, że tu jest w tej kwestii jest jeszcze sporo do zrobienia.
I co to za projekt ten, który jest tutaj na półce?
To jest akurat dom jednorodzinny, który znajdzie się, gdy zostanie wybudowany, chociaż mam już pozwolenie na budowę, w Juszkowie, w zakolu rzeki. To jest w okolicach Gdańska, czyli nawet bliżej Puszcza Gdańskiego, w pięknych okolicznościach przyrody. I to, co jest w tym projekcie jakby charakterystyczne, to duże otwarcia widokowe właśnie w kierunku tej rzeki, żeby móc podziwiać naturę, która znajduje się za oknem. A działka była też dosyć intrygująca, dlatego że ma dużą skarpę i dom jest wbudowany po prostu w tę skarpę od strony wjazdu, ojej, ludzik spadł, troszeczkę ukryty przed wzrokiem. Kiedy się przyjeżdża, to nie widać, jak okazały on jest. Pełną okazałość widać dopiero z dołu.
A powiedzcie, jak widzicie architekturę przyszłości?
To taka, która gdzieś wraca do pewnych tradycji, która bazuje na lokalnych materiałach. Taka, która nie ma natury w tle, a bardziej wyciąga ją na pierwszy plan, podkreślając ją, i to byłoby idealne rozwiązanie. Ale rzeczywistość może być różna i w tym momencie bardzo ciężko ją przewidzieć. Jednak jednym z tych ważniejszych kierunków architektury przyszłości, które uznajemy za słuszne, to jest adaptacja. To znaczy my też projektując, bardzo myślimy o elastyczności tych budynków. To znaczy, aby można było je rozbierać, modyfikować, zmieniać ich funkcje. Ponieważ nierzadko zdarza się tak, że na przykład architektura użyteczności publicznej albo biurowa powinna zostać przekształcona na przykład albo na szpital, albo na mieszkaniówkę. Też to pokazuje trochę pandemia i szpitale polowe i to, jak dużo było działań w tym kierunku.
W sumie lotnisko w Berlinie zostało zaadaptowane na
Tak, wiele różnych nieoczywistych funkcji zostało zaadaptowanych tymczasowo na szpitale i warto o takich rzeczach myśleć, czyli o tej zmienności i o tym, żeby ten budynek trwał jak najdłużej funkcjonalnie.
Wracając do 2020, COVID-19 pokazuje nam, że świat jest kolosem na glinianych nogach. Nie radzimy sobie z pandemią, a co zrobimy, kiedy przewidywane katastrofy klimatyczne uderzą z siłą dotychczas ludzkości nieznaną? Koronawirus przyszedł znienacka, a skutki globalnego ocieplenia i nadkonsumpcji są nam zwiastowane przez najtęższe głowy tego świata od lat. Dane i informacje mamy na wyciągnięcie ręki. Jak to wykorzystujemy?
W tym wszystkim, o czym mówimy, to wy idziecie bardziej z prądem czy pod prąd?
Bardziej pod prąd, zdaje się.
Bo wydawało mi się, że jednak to takie budowanie eko i blisko natury, no to jest jednak jakiś nowy trend, że to wchodzi, że się o tym mówi, ale jednak z tej opowieści i z tego, co obserwuję, co się dzieje, że powstają wielkie osiedla, mieszkania na mieszkaniach, każdy skrawek ziemi w mieście jest po prostu wyżarty buldożerem, bo po prostu musi powstać coś nowego, to jednak jest ta dwoistość, że są idee, jest rzeczywistość.
Tak, i bardzo często architektura proekologiczna kojarzy się z dwiema opcjami tak naprawdę. Z skrajnymi. Pierwsza to ten high-tech, czyli te różne technologie, duża ilość styropianu i duża szczelność budynków, czyli takie budownictwo pasywne, a z drugiej strony jest ten low-tech, czyli bardzo tradycyjne technologie i materiały, które nierzadko odbywają się, powiedzmy, kosztem gdzieś tam wygody i też możliwości wykonania, ponieważ wiele materiałów tradycyjnych, takich jak słoma czy bloczki konopne, nie mają certyfikatów w Polsce. Ten proces uzyskiwania certyfikatu do zastosowania w budownictwie, do wykorzystania w użyteczności publicznej, ten proces jest bardzo żmudny i kosztowny.
Czyli co, w Polsce nie można z bloczków konopnych i ze słomy budować? Jak
można zbudować dom jeden, ale na przykład przedszkola już nie.
Mhm. Czyli wszystko, co już jest, powiedzmy, tą użytecznością publiczną, nie może być, dlatego to jest już jakaś forma ograniczenia. Więc często dzielimy się gdzieś tam na te dwa obozy. To, o co nam chodzi, to trochę bycie pomiędzy, to znaczy szukanie i bycie krytycznym wobec tych podejść i szukanie gdzieś tego balansu między jednym a drugim.
Czasami zastanawiamy się nad tym, czy rolą obecnego i przyszłego architekta nie powinno być doradztwo, jak nie budować. Do tych rozważań skłaniają nas dane dotyczące emisji CO2 przez branżę budowlaną i powiązane. Weźmy na ten przykład znany i lubiany beton. Jonathan Walls pisze w zeszłorocznym autoportrecie: gdyby przemysł cementowy był państwem, to zajmowałby trzecie miejsce na świecie pod względem emisji dwutlenku węgla.
No dobrze, to ja teraz pytam Was, buduję dom na przykład i co mam robić? Na co zwrócić uwagę? Którą drogą iść?
To jest bardzo złożone, ponieważ to wszystko zależy od tego, gdzie budujesz ten dom. Strasznie istotny
Polska.
Jest, ale strasznie istotny jest kontekst, to znaczy uwarunkowania gruntowe, usytuowanie działki, kontekst kulturowy. Jakby te wszystkie rzeczy mają znaczenie. Nie da się zaprojektować uniwersalnego obiektu, który jest możliwy do zastosowania gdziekolwiek.
Ctrl-C, Ctrl-V odpada.
Zdecydowanie.
Odpada.
Wszystko powinno być jednak szyte na miarę. Oczywiście pewna modułowość jest wskazana, coraz szerszym zainteresowaniem cieszy się prefabrykacja i powiedzmy jest to słuszne pod kątem właśnie tej składalności, rozkładalności trochę jak z Lego, ale jednak charakter architektury i to, w jaki sposób ona jest uformowana, powinno wynikać z kontekstu.
A jeszcze ten drugi budynek, bo on jest jeszcze bardziej intrygujący, to są takie kwadraciki położone, które leżą na sobie i układają się w taki krzywy komin i zastanawiam się, do czego to może służyć.
Konkurs był na zaprojektowanie obiektu, które miałoby się pojawiać na rynkach dużych miast świata, między innymi na przykład w Nowym Jorku. I być takim alertem dla ludzi, takim punktem informacyjnym na temat zmian klimatu i tego, w jaki sposób antropocen wpływa na obecny świat i środowisko. I Plastic Monument chodzi generalnie o to, żeby pokazać wpływ plastiku.
Paulina Wilk przekroju o piasku. Jest on trzecim po wodzie i powietrzu, najintensywniej używanym przez ludzi zasobem naturalnym. Przedstawione fakty wskazują, że na naszej branży spoczywa niemała odpowiedzialność. Rozwój przestrzeni publicznych, kolejne budynki, elementy infrastruktury są i będą potrzebne. Nawet wówczas, gdy skupimy się na wykorzystywaniu istniejących struktur, modernizacje i adaptacje w znacznie mniejszym stopniu, ale również odbędą się kosztem naszej planety. Co możemy w związku z tym zrobić?
A jak czujecie, co udało się Wam zrobić? Co jest takim realnym przykładem na to, że można? I nie pytam tutaj o jakieś też wielkie projekty, tylko nie wiem, może o małe rzeczy właśnie.
Myślę, że tutaj akurat ten projekt Juszkowa akurat może nam posłużyć za przykład, ponieważ tutaj akurat udało nam się zdobyć zaufanie inwestorów i udało nam się przekonać ich do naszych rozwiązań.
Aczkolwiek, to jest ten dom na zboczu, tak?
Dokładnie. Aczkolwiek trzeba tutaj też przyznać, że oni podeszli do tego z bardzo otwartą głową i byli z góry również nastawieni na użycie pewnych rozwiązań. Spotykamy różnych ludzi na swojej drodze, którzy różnie reagują na głoszone przez nas idee. I właśnie rozmawianie z nimi, przekonywanie ich do pewnych rzeczy jest dosyć trudne i myślę, że to generuje też dużo zwątpienia. Takiego, czy aby na pewno mamy rację, czy możemy z całą pewnością jakby afirmować tę drogę taką, która jakby mówi o połączeniu z naturą, o tym na przykład, że warto wydać więcej pieniędzy na realizację, żeby otrzymać ten efekt jakby połączenia z naturą, ponieważ pojawia się tutaj wątek pewnej filantropii, tego, że ktoś, że to jest namawianie tak naprawdę też kogoś, żeby poniósł pewne koszty i wziął odpowiedzialność za to, co będzie budowane.
No tak, namawianie do filantropii.
Dokładnie. No,
bo to są rozwiązania zawsze droższe?
Nie zawsze.
Nie myślę, że to zawsze, od... ale często.
Zagadnienie jest tak szerokie, że koniecznym będzie jego dawkowanie. Tymczasem, z okazji 50. rocznicy Dnia Ziemi, podpisujemy deklarację proklimatyczną. To nie tylko symbol, ale również dedykacja naszej działalności w tworzeniu architektury skoncentrowanej na klimacie.
Kończy się ląd i kończy się Wisła. Takie to miejsce wybrałyście na koniec naszej wycieczki.
Tak, jesteśmy na samym koniuszku Gdańska. Na krańcu, na którym można spotkać foki. Foki w swoim naturalnym środowisku. Zaraz po przeciwnej stronie widzimy już Świpno.
Koniec dnia, koniec lądu, koniec Wisły. Taki koniec, koniec.
Właściwie rzeczywiście jesteśmy na końcu wszystkiego obecnie.
Chciałybyśmy namówić trochę naszych słuchaczy do tego, żeby właśnie w ten sposób zwiedzali też miasta. Żeby szukali tam również przyrody, a nie tylko tego, co zagospodarował człowiek.
Natura jest często tłem dla architektury. A chciałybyśmy, żeby to podejście się zmieniło, aby ta natura wyszła na pierwszy plan, żeby stała równorzędnie z architekturą, żeby one się uzupełniały. Niekiedy natura może być formą architektury, ponieważ ona też daje nam możliwość wydzielania pewnych przestrzeni, wydzielania pewnych funkcji, podkreślania, kadrowania. Także zależy nam na tym, żeby ta natura była traktowana na równi z szacunkiem.
Obiecujemy dalsze poszerzanie wiedzy, eksperymentowanie i poszukiwanie nowych rozwiązań z krytycznym podejściem do wątpliwych technologii proekologicznych. Ziemi obecnie życzymy deszczu, a sobie i Wam wytrwałości.
To był podcast Wolne Ścieżki. Dźwięki natury, które wystąpiły w tym odcinku, pochodzą z Gdańska. Klimatyczny coming out czytała Ada Chudobińska. Montaż Justyna Goc. Opieka nad realizacją dźwiękową Janusz Deblesem. Jeśli słuchanie tej opowieści sprawiło Ci przyjemność, zapraszam na kolejny odcinek do innego zakątka Polski. Pomyśl też o tych, którzy nie wiedzą jeszcze, czym są podcasty. Może warto zaprosić ich do wspólnego słuchania? Martyna Wojtkowska. Podcast Wolne Ścieżki dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.